kierownik Stowarzyszenia Pomoc Alkoholikom i Kobietom i dla Państwa Radnych. Tematem dzisiejszego posiedzenia komisji jest w punkcie pierwszym rozpatrzenie skargi pani Mieczysławy Kierzyńskiej na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewagni oraz opinia komisji w postaci projektu uchwały wraz z uzasadnieniem do przedstawienia Radzie w przypadku stanowiska uznania skargi za bezzasadną załącznik do uchwały musi zawierać uzasadnienie faktycznej prawdy. Będziemy do zaopiniowania jeszcze dwa projekty uchwał. Jeden zupełnie nowy, świeży w sprawie zatwierdzenia dla realizacji projektu systemowego pod tytułem Przewadzka Wida Naukowa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Oraz mamy się również ustosunkować do wniosku ruchu Państwota dotyczącego ustawy mądrowej gospodarki metody zatrudnienia pozaustrojowego, tak zwanej metody ludzkiej. Nawiązując do zasadniczego tematu komisji, chciałbym w tym graficznym skrócie przypomnieć, co do tej pory w tej sprawie się wydarzyło. Skarga pani Kierzyńskiej wpłynęła do Urzędu Miasta 1 czerwca od wojewody. Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła się pisemnie o wyjaśnienie w tej sprawie do dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Burmistrz. Na czerwcu 21 czerwca bieżącego roku w związku z wątpliwościami co do przedmiotu skargi Rada Miejska przygotowała, aby wezwać panią Kierzyńską do uzupełnienia i uszczegółowienia skargi w terminie 7 dni. 25 lipca bieżącego roku skarżąca przesłała pismo podtrzymujące skargę, w którym podtrzymuje zarzuty pod adresem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Pomoc na Ludzki. Stowarzyszeniu temu pani Kierzyńska zarzuca złe świadczenie usług przez opiekunki, które jej zdaniem, tutaj cytuję, nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, są im przyjmowane z ulicy na czarno, poza tym piją, śpają i leczą się psychiatrycznie. Z kolei MOPS-owi zarzuca, że nie reagował na zgłaszane przez nią informacje o nieprawidłowościach, czyli jej zdaniem nagannym zachowaniu opiekunek i nierzetelności w wypełnianiu druków KP. W związku z tą skargą 8 czerwca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej została przeprowadzona kontrola wewnętrzna, która nie wykazała uchybień i nieprawidłowości. Weryfikacja zgodności zarzutów dotyczących kwalifikacji zawodowych opiekunek i zakresu ich czynności z ofertą przetargową stowarzyszenia nie potwierdziła ich zasadności. W kontaktach z pracownikiem socjalnym skarżąca zgłaszała ustnie zastrzeżenia dotyczące opiekunek, które były na bieżąco przekazywane i uwzględniane przez stowarzyszenie i nie wymagały podejmowania dodatkowych działań kontrolnych. Istotne w sprawie są też wyjaśnienia kierownika Stowarzyszenia Pomoc na Ludzki, mianowicie pani Gracjany Bukowiec. Wymienione znaki wskazy opiekunki posiadają wymagane kwalifikacje. I tak, pani Machon jest dyplomowaną pielęgniarką, pani Gabryś opiekunem osób starszych i dzieci, pani Koseda posiada kwalifikacje siostry pogotowia PCK. Zakres czynności pracy opiekunek był dostosowany do specjalnych wymagań podopiecznych. Nikt z pozostałych podopiecznych nie zgłaszał zastrzeżeń co do stanu trzeźwości opiekunek. Zmiany opiekunek podyktowane były obciążeniami psychicznymi, arogancją, agresją słowną oraz ciągłym niezadowoleniem z wykonywanych przez opiekunki czynności. Stowarzyszenie Pomocy na Dłoń na posiedzeniu prezydium zarządu rozważy możliwość kierowania pani Mieczysławy Kierzyńskiej na drogę postępowania sądowego. Tyle z całego graficznego skrócie. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że na posiedzenie była zaproszona pani Kierzyńska. zadzwoniła, że nie przybędzie. Z jakiego powodu to nie jestem w stanie powiedzieć. Może to pan z biura rady będzie w stanie. Może tak, prosiłbym panią dyrektor o przedstawienie, co zaszło, o którym moment był sesji w tej sprawie. Bo tam jeszcze miał prosić jakieś dodatkowe wyjaśnienia ze strony pani kierownik.
Kiedy wyjaśnienie, jakie przekazała w imieniu Stowarzyszenia pani Gracjana Bukowiec, zostały państwu przekazane w formie pisemnej. To jest komplet wyjaśnień. Natomiast z nowych rzeczy może jest taka sytuacja, że przeprowadziliśmy kontrolę bardzo szczegółową tegorocznych usług i w sumie pod kątem zarówno i merytorycznym, i finansowym. I w sumie tutaj też nie mogę powiedzieć, żeby były jakieś wątpliwości czy uchybienia, które potwierdziłyby zarzuty. Pani Kierzyńska od kwietnia już z usług u nas nie korzysta. Mam tutaj taką notatkę, jeszcze poprosiłam kierownika, żeby mi opisał. Do kwietnia. W kwietniu pani udała się do szpitala. W maju usług nie było. Po powrocie ze szpitala korzystała z pomocy rodziny, która zapewniała jej opiekę. Zostawiła sobie taką możliwość, że jeżeli będzie w sytuacji, kiedy rodzina nie będzie jej mogła tych usług zapewnić. Pani Kierzyńska ma jedną córkę, która mieszka poza tutaj terenem naszego województwa. No, co oczywiście też jej nie zwalnia z obowiązku przede wszystkim zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, żeby jakąś w pierwszej kolejności jednego obowiązku spoczywa na rodzinie pomoc zapewnić. Niemniej zapewniła sobie pani Kierzyńska u nas telefonicznie, bo wszystkie rozmowy z nią to odbywają się telefonicznie, możliwość zadzwonienia po opiekunkę, jeżeli będzie nadal potrzebować jej pomocy. Maj, czerwiec i do nadal, lipiec też nie zadzwoniła i tej pomocy nie korzystała. Czyli ostatni kontakt w formie usług i z nami po środku był w miesiącu kwietniu. Chcę powiedzieć tak, że z innych form pomocy pani u nas nie korzysta, więc po prostu uszanowaliśmy jej decyzję o tyle. Jest kontakt telefoniczny, że jeśli będzie potrzebowała, to do nas się zwróci i zadzwoni. Natomiast przy tym dochodzie, jaki ma i obowiązującym kryterium, no, z pomocy z innych form nie korzysta, żeby można było tutaj jakiś inny kontakt jeszcze z nią nawiązać. Także w sumie jest tak, krótko mówiąc.
Pani Kierzyńska przekazywała do MOPS-u jakieś zarzuty w formie pisemnej na piśmie.
Absolutnie. Zdarzało się, że po prostu dzwoniła do pracownika socjalnego, powtarzając niejako te, no nie wszystkie, ale to też wynika z notatki pracownika socjalnego, która też jest dołączona do akt sprawy, czyli notatki pani Grobosz. Pani Grobosz była w kontakcie z panią Gracjaną i niejako no też na skutek. Trudno to zarzucić bezczynność, bo efektem telefonu pani Kierzyńskiej był telefon do pani Bukowiec. Efektem była zmiana kolejnej opiekunki. I tak no po prostu w kółko.
Czyli dlatego te opiekunki tak często się zmieniały?
To ja powiem szczegółowo.
Co do szczegółów, to ja tutaj nie powiem.
Tego przynajmniej takich, których ja znam, to ma opiekunkę i tą opiekunkę ma na przykład tam jest
Tak też
uważam. Ta opiekunka znana na wylot i ta współpraca między tym podopiecznym a opiekunką no, układa się rewelacyjnie, łącznie z tym, że jak zdarzy się umrzeć takiemu pacjentowi, to idzie nawet na pogrzeb, bo jest tak związana emocjonalnie tak, z tym pacjentem. Więc dlatego mi się mówiło, że w tak krótkim okresie czasu było aż tyle tych opiekunek.
Mogę, tak?
Także
dobrze, to ja tylko powiem, czym było podyktowane te częste zmiany? Były one tak naprawdę na prośbę pani Kiedrzyńskiej, ewentualnie opiekunki same zgłaszały, ponieważ było to spowodowane obciążeniami psychicznymi. Pani Kiedrzyńska jest osobą chorą, jednakże ona jest osobą sprawną i ona porusza się samodzielnie na terenie miasta Czeladzi i również poza nią, ponieważ korzysta z komunikacji miejskiej, dojeżdża sobie gdzie tam chce, także to nie jest tak, że to jest osoba leżąca i niesprawna. To jest osoba bardzo... Tak, dojechać samodzielnie, oczywiście. To jest osoba bardzo apodyktyczna. Ona opiekunki traktowała, ja tu powiem, że tak nieładnie, jak służba. Pani musiała jej chorować stopy, wykonywać pedikir, manikir, jeśli któraś z pań, no wiadomo, w zakresie obowiązków nie ma tego. Więc jeśli było to aż tak uwłaczające, gdzieś tam pani Kiedrzyńska na przykład w okresie zimowym, kiedy było minus 20 stopni, kazała chorować opiekunce balkon, no to w tym momencie już po prostu jej dziękowała. Skoro tego nie zrobiła, tak jak mówię, w temperaturze minus 20 stopni, w tym momencie jej podziękowała, do mnie dzwoniła, że już tej pani nie chce. Ja, tak mówiąc w skrócie, dla świętego spokoju też często zmieniałam te opiekunki, ażeby panie, tak jak mówię, nie były zbyt obciążone psychicznie i podopieczna no, była zadowolona. Kiedy jej coś nie pasowało, po prostu była ta zmiana. Czyli pani nie wykonywała aż tyle czynności, ponieważ podopieczna miała tylko jedną godzinę dziennie. Ona sobie wybierała, w które dni, bo na przykład była umówiona z opiekunką na godzinę 9 w poniedziałek, a o godzinie 8.50 dzwoniła, na przykład opiekunka już była pod drzwiami, że ona jej dzisiaj nie wpuści, bo dzisiaj się źle czuje albo nie ma po prostu ochoty. Tak więc jest to podopieczna od pierwszego dnia, kiedy była objęta usługami opiekuńczymi. To było 2 lipca ubiegłego roku. Tak naprawdę od tego dnia były z tą panią problemy. Ja byłam w stałym kontakcie z pracownikiem socjalnym i to nie jest tak, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie reagował, ponieważ zawsze pani Maryla Chropot chodziła na każde wezwanie pani Kiedrzyńskiej. Ja również byłam w stałym kontakcie z podopieczną. Dzwoniła do mnie w soboty, w niedzielę, kiedy potrzebowała dodatkowej pomocy. Zawsze byłam do jej dyspozycji. Także jeśli chodzi tutaj o kwestie opiekunek, naprawdę są to zarzuty bezpodstawne. Pani Kiedrzyńska również rezygnowała wtedy z usług, kiedy była pewna, że ktoś tam z rodziny będzie się nią opiekował. Także wiedziała, że po prostu nie zostanie sama, bo gdyby tak została sama, to po prostu na pewno by nie zrezygnowała i wtedy ona jakby czekała na odpowiedź na tą skargę, bo już wiedziała, że napisała skargę i dlatego jakby, nie wiem, bała się może reakcji opiekunek, a tutaj jakby nikt z naszej strony nie miałby do niej jakichkolwiek pretensji. No jest osobą chorą, samotną, ponieważ z córką nie ma żadnego kontaktu, ponieważ przez ten rok mieliśmy kontakt z sąsiadami jest również w konflikcie. Także to nie jest tak, że była osobą pokrzywdzoną tutaj, tylko po prostu no jest takim typem osobowości. To nie jest tak, że tak ona pisze, że jest bardzo samotna, niepełnosprawna, chora. Ponieważ my wiemy, jak to wygląda. Ona ma ogromny tutaj problem z otyłością. Ona miała operację, więc jakby tutaj tkwi problem z tym, ale jakby wykonywanie samych usług, to opiekun poświęcały jej dużo więcej czasu, bo tak jak mówię, miała godzinę czasu, mieszkała na ulicy, musiała w tą godzinę, ja podam Państwu przykład, wysyłała opiekunkę na ulicę Bytomską do apteki, po czym opiekunka musiała wrócić, wykonać jeszcze dodatkowe czynności i iść na zakupy. Także wydaje mi się, że w godzinę, no to naprawdę tych czynności było dużo, dużo więcej wykonanych ponad jakby tą godzinę. I ona za tą ponad godzinę nigdy nie zapłaciła, ponieważ jej się zawsze wydawało, ona zawsze twierdziła, że jej się to należy i ona powinna to mieć za darmo. Także jeśli ja mogę powiedzieć tutaj w tej kwestii, tak jak powiedziałam wcześniej, nigdy pracownik socjalny nie był obojętny i nigdy nie było takiej sytuacji, że nie reagował. Zawsze pani Maryla, byłyśmy tak naprawdę o panią Kiedrzyńską w tygodniu jak mamy 5 dni powszednich pracy, to tak naprawdę przez 3-4 dni zawsze był kontakt z Botaniki Zrzeńska. Coś tam, że jakiś wywiad, także absolutnie te zarzuty są bezpodstawne. Ja dziękuję, ponieważ miałam przedłużać.
Ja nie będę w ogóle pytał, bo wydaje mi się, że nie ma nic do pytania. Proszę Państwa, ja wiem krótko. Nie może być tak w naszym kraju, że pieniędzy podatnika, jeżeli się coś robi, to robimy dobrze. Jeżeli coś nie robimy dobrze, to tych pieniędzy z podatnika nie ma. I na dzień dzisiejszy, jeżeli zobaczyliśmy sytuację określonej osoby, której się wydaje, że z pieniędzy podatnika można poniewierać ludźmi, to ta osoba się myli. Na to ja jako jeden z radnych nie pozwolę. Nie może być sytuacji takiej, żebyście były opluwane, żebyście po prostu wszystko, co robicie, robili źle, bo danej pani się nie pozwolę. Paną to samo, bezpośrednio z samą wystawią dyrektor Mączu, to nie może być tak, żebyście były po prostu wysłane z różnymi inwektywami i tak dalej, i tak dalej. A w dalszym ciągu, i teraz jeszcze przed skargą, naraz angażujecie kupę ludzi do tego, żeby tą skargę po prostu w jakiś sposób uzasadnić, czy ona jest bezzasadna, czy zasadna. To Państwa, no nie może być tak, że musicie udowadniać, nie, tak być nie może i według mnie bez sensu tutaj może inni koledzy czy koledzy mają inne pomysły, ale ja osobiście uważam, że traktuję skargę jako bezzasadną, mało tego uważam, że za te wszystkie inwektywy, za te wszystkie po prostu poniewieranie, można powiedzieć, ordynarnie wami, sprawę powinien.
Ja jednak chciałbym spytać, zanim podjęła decyzję, pani Kędrzyńska pisze w piśmie, że przez cały rok Komisji Mostu nikt nie był na kontroli, pomimo że zgłaszała. Chciałbym z panią dyrektor.
Pan przewodniczący już zadał to pytanie. Nie było żadnego absolutnie wniosku pisemnego, ani pisemnego. Proszę o kontrolę. Nie było, na pewno. Były rozmowy częste, telefoniczne bądź osobiste, o czym jest mowa w notatce służbowej pracownika socjalnego. Natomiast te zarzuty zgłoszenia, niezadowolenia nie były tej rangi, które by spowodowały po prostu natychmiastowe pójście w środowisko i dokonanie tam jakiejkolwiek kontroli.
To znaczy, z tego co mi wiadomo, nie. Natomiast ja jakby tutaj w prywatne życie osób zatrudnionych też nie ingeruję. Jednakże jeśli chodzi o panią Kosedę, z tego co mi wiadomo, nigdy nie była ta pani pod wpływem alkoholu i to są tutaj ze strony podopiecznej pomówienia.
Pani słyszała, że może te osoby, które pod wpływem alkoholu
nie środków. Na pewno byłby to powód, który natychmiast wszedł w kontrolę, natomiast mogę powiedzieć, że niejednokrotnie pracownik będąc, o czym zresztą sama się skarżąca w jej miejscu zamieszkania, bywało tak, że opiekunkę spotkał i wtedy zauważył, to proszę nie wierzyć mojej też są wyczuleni na tego typu kwestie, bo nie może być tak, żeby pracownik pomocy czy pracownik świadczący usługi tam po prostu był pod wpływem działania jakichś zakupów aktywnych. No to jest niedopuszczalne.
Tym bardziej, że wielokrotnie też pracownik socjalny był w środowisku również z opiekunką. Świadka, bo każdy znał tą podopieczną, więc wiedział, że jest zdolna jakby do różnych rzeczy, więc niejednokrotnie pani pani Chrobot prosiła na przykład, żeby była też w obecności opiekunka, żeby później mi zarzuciła czegoś.
Powiem, że jednym z takich naszych już mechanizmów obronnych jest to, że przy rozbitkach trudne nie wybieramy się pojedyncze. Pracownicy chodzą w dwie osoby. Tylko na to, żeby uniknąć ewentualnych
później. Dalej dopytać. Pani skarżąca pisze, że osoby, które były zatrudnione przez stowarzyszenie, były osobami przypadkowymi.
Nie tak, ja nie mam tutaj wpływu i tak na pewno nie.
Generalnie
na pewno nie ma. Generalnie tak, że ta ilość pieniędzy, która idzie na to, to wtedy wymagała pani Bukowiec, czy wymaga zatrudnienia na instytucji, nie na umowę zlecenie, tylko na
my nie mamy wpływu i nigdy nie mieliśmy na to, na jakich warunkach zatrudnienia, czy pani Bukowicz zatrudnia opiekunki, to no, nie są nasi pracownicy. Ja tutaj nie mam, tak, ja mogłam się wyrazić, że sprawdzimy w ramach kontroli dotacji, ile i jakie, i to jest sprawdzone, jest w porządku, więc po prostu, czy nie są osoby, brzydko mówiąc, na lewo, tak? Ale co do formy zatrudnienia, czy to są umowy zlecenia, czy umowy o pracę, naprawdę ośrodek tutaj nie ma takiej możliwości ingerencji w jakikolwiek sposób.
No bo ja właśnie pamiętam, że pani dyrektor o tym mówiła, a to moje pierwsze pytanie, które...
Na pewno nie może pani kobiet zatrudnić na czarno, bo on jej za to nie zapłaci.
Tak,
nie może. Tak, nie, bo tam się nie dało, bo na czarno.
Ja nie pamiętam, to właśnie pani dyrektor mówiła, że mam jeszcze sprawdzone.
Czy są na umowy zlecenie, czy są na umowy o pracę. Natomiast nie mam takich wskazań, bo są różne formy zatrudnienia.
A jeżeli chodzi o to pierwszy zarzut,
osoby przypadkowe, to ja tutaj się wypowiem absolutnie nie, zresztą na początku pan przewodniczący przekazał informację, że osoby, które świadczyły u pani Kiecińskiej usługi, była to pani, która jest pielęgniarką dyplomowaną i posiada 25-letni staż pracy oraz pan, który jest opiekunem osób starszych, także posiada kwalifikacje oraz siostra pogotowia sekretarza, więc też pani posiadająca kwalifikacje do sprawowania opieki nad osobami starszymi.
Te osoby, które pani Kędrzyński, no pani wymieniła, czy te opiekunki u państwa prowadzą powiedzmy pracę z innymi osobami, które
tak, oczywiście.
Tam nie było
oczywiście, że nie są bardzo zadowolone, więc nawet w okresie urlopowym nie chcą żadnych zmian, ponieważ tak tutaj pan powiedział, osoby starsze się przywiązują do osoby, więc one nie chcą zmian. To była jedyna podopieczna, która była osobą, tak jak powiedziałam wcześniej, apodyktyczną. Zresztą wymieniłam tutaj w szczegółowie, żeby państwo też wiedzieli, bo wiadomo, że jeśli ktoś nie był w środowisku pani Kiedrzyńskiej, pomyśli, że jest ona biedna, pokrzywdzona. A tak jak powiedziałam, to nie jest tak. Mogła tutaj przyjść, ponieważ jest osobą samodzielną, porusza się komunikacją miejską, chodzi, ponieważ wielokrotnie ją spotykamy tutaj na terenie Czeladzi i nie tylko. Tak, to znaczy, że to jest bezzasadne. Pani Kiedrzyńska zawsze był problem z odpłatnościami. Nigdy nie chciała płacić terminowo za usługi opiekuńcze. Nawet za miesiąc kwietnia nie uiściła odpłatności do dnia dzisiejszego. Tak więc te zarzuty są również bezpodstawne. Zawsze było tak, że opiekunka na karcie pracy miała wykazaną ilość godzin faktycznie świadczonych, a pani Kiedrzyńskiej nigdy to nie odpowiadało i zawsze była niezadowolona, ponieważ powiedziała, że ona to powinna mieć za darmo. Także...
Musiała jakieś uwagi do tych
Nie, nigdy.
Było się napisane?
Nie, nigdy nie wnosiła żadnych zastrzeżeń, ponieważ doskonale widziała, że opiekunki były dużo, dużo więcej, aniżeli ona płaciła. Bo tak jak powiedziałam wcześniej, płaciła za jedną godzinę, a opiekunki świadczyły nawet do 2 godzin dziennie, za które pani dziewczynka nie płaciła. I żeby, tak jak powiedziałam wcześniej, żeby tutaj, tak jak się mówi potocznie, nie robić problemu, była podopieczną uciążliwą, tak więc nigdy jakby tutaj do niej nie miałam o to pretensji i zawsze zostawiałam to, po prostu pokrywaliśmy ten koszt tutaj ze stowarzyszeniem. To znaczy tak, ponieważ pani wykonała godzinę, a pani dziewczynka nie zapłaciła za to. Ale tak jak mówię, to już są koszty nasze własne tutaj pokrywane były ze stowarzyszenia. Proszę.
Ja mam jedno pytanie. Czy zasadnym było przyznanie tej pani w ogóle takiej pomocy? Dlatego, że jak czytam te linki, się czego ona nie potrafi zrobić, że wiele wyjął ze TVN24, czytam znowu, że pan koniec prosi TVN uwaga o interwencję, więc jest niezwykle osobą sprawną psychicznie. To, co pani mówi, również fizycznie. Emerytury czasem gdzieś wyczytałam 1500 kilka złotych. Czy taka pomoc, tak, czy nie ma ludzi w tym mieście, którzy wymagają bardziej pomocy niż ona? Ale to samo pomoc, no to skoro to jest pomoc płatna, to równie dobrze może sobie własną opiekę przyznać na wolnym rynku. Tylko nie za takie pieniądze.
To znaczy, kiedy pracownik był u pani dziewczynki, ona była po operacji, więc wiadomo, każdy z nas jest człowiekiem, więc nikt po prostu nie zostawia osoby samotnej, tak jak ona to przedstawiała, że nie ma nikogo, dopiero w późniejszym czasie dowiedzieliśmy się, że ma córkę, ale nie chce z nią utrzymywać kontaktu, więc to też daje do myślenia. Skoro ma jedno dziecko i nie utrzymuje z matką żadnego kontaktu, ale ona opisuje, ale tak, ale to jest prawda jest inna, ponieważ tak jak mówię, przez ten rok, kiedy opiekunki były, jakby miały kontakt z sąsiadami, to sąsiedzi też wiele rzeczy powiedzieli, jaka pani dziewczynka to jest, więc to nie jest tak, że wiadomo, nikt nie chce osoby samotnej zostawić bez opieki. Ona w tym czasie była po operacji jamy brzusznej, ponieważ miała plastykę brzucha i wtedy to została objęta usługami. Tak więc nikt po prostu nie myślał, że jest to osoba tak konfliktowa i tak...
To raczej nie zostawia kurski, ale kiedy będzie chciała, to się skorzysta z pomocy.
Tak, ale teraz to tutaj nie jest środek
pomocy. Natomiast ja chciałam tutaj podeprzeć się jeszcze naszym wiodącym przepisem, czyli ustawą o pomocy społecznej, który w artykule 17 mówi, że usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Czyli nie jest to zadanie fakultatywne, tylko jeśli uznamy, że po prostu osoba, tak jak opisuje tutaj skarżąca swoje historie związane ze stanem zdrowia, znajduje się w sytuacji, no to niestety gmina nie powinna odnosić.
Nie, ja nie mam nic przeciwko temu po operacji, ale teraz kiedy ta pani pomoc odrzuca, mówi, że on się jak
nie ma
powodu na dwójkę. No przepraszam bardzo, na wszystkich traktuje jak służbę.
No ale nie ma odkwietnia, ponieważ to był jej ostatni pobyt w szpitalu i po prostu odkwietnia już z nami kontaktu nie ma.
Mam jeszcze pytanie, czy pani Cieszyńska podała powód tak, stwierdziła, że jest czy jest na prostu z czasu, jest też swoją tą sprawną i nie jest w stanie po prostu i też urząd miasta nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych, zjazdu i w ogóle. Także no przedstawiła, że poinformowała, że może ewentualnie być pod telefonem brany tak. Rodzinę informacji.
Tak.
Jeszcze
tak
przez tej ciekawości, ile ta pani ma lat, bo nikt się tu nie
doczekał. No jest pani w granicach, ona to jest 60 dni,
58,
7, tak.
50, dobrze.
A takie miałbym tu pytanie, czy ta pani znała zakres czynności należących do tego opiekunów?
Tak, oczywiście. Samego zresztą.
Pani wyjść na przedsiębiorstwo u siebie w domu, a nie w stanie wyjść tutaj
na pierwszy.
Ja myślę, że tak. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to prosiłbym o przegłosowanie projektu uchwały. Mamy tu dwa projekty. Kto z Państwa jest za uznaniem skargi pani Mieczysławy Siedzińskiej za zasadne? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Proszę.
No ale właśnie wiem, że są dwie wersje. Jednogłośnie komisja odrzuciła skargę pani przewodniczącej. Dziękuję panu za przybycie. Do rozpatrzenia jeszcze mamy.
Nie wiedziałam, że pani wchodziła mnie, ale myślę, że pani
wniosek do Rady Miasta wczoraj dotyczący samorządowej refundacji metody zatrudnienia pozoru.
Naczelny Sąd Administracyjny zajmie się skargą na uchwałę częstochowskich radnych, którzy pod koniec ubiegłego roku przegłosowali dofinansowanie z budżetu miasta zabiegu rodziców na mieszkańców. Decyzje radnych zaskarżyły w miesiącu marcu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach dwie osoby, m.in. Krzysztof Janów, prezes Unii Laikatu Katolickiego. Sąd ją odrzucił, ale w ostatnich dniach złożono skargę kasacyjną i sprawa wkrótce trafi do LSA. Powiedział na wtorek Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sędzia Wiesław Morys. Składając pismo WSA, Janusz wskazał, że Gliwice nie jest zadaniem gminy i nie może być zapisane w ustawie budżetowej w dziale dotyczącym ochrony zdrowia. Wyraził też opinię, że Częstochowa ma wiele ważniejszych potrzeb niż finansowanie tej zagrożenia. Każdy do WSA przypomniał, że mimo zapowiedzi przedstawicieli rządu wciąż nie ma ustawy o Gliwice. W czerwcu Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę. Wskazał, że można ją zmieścić dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia przed właściwym organem. To wiemy, artykuł 101 ustawy o samorządzie gminnym. Tymczasem wnioskodawca wskazał sąd przedłożenie skargi WSA nie wezwali rady do usunięcia naruszenia prawa. Dlatego WSA wybrał skargę na niego ustawę. Przypomniał zatem, że wnioskodawcy mogą ponownie zaskarżyć tę samą uchwałę, jeśli wcześniej skutecznie wezmą organ do usunięcia naruszenia prawa. Pod koniec ubiegłego roku radni Częstochowy zdecydowali, że w budżecie na 2012 rok miasto przeznaczy na dofinansowanie zabiegu Gliwice 110 tysięcy złotych. Pomysłodawcą był prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, który tłumaczył, że inicjatywa podyktowana jest ujemnym przyrostem naturalnym ostatnich czasach. Sprawa wzbudziła w Częstochowie olbrzymie kontrowersje, protestowali przeciwko temu nie tylko Częstochowi radni, przedstawicieli kościoła i posłowie. Budżet został w końcu przyjęty po burzliwej dyskusji. Poparli go radni Lewicy i Platformy Obywatelskiej, przeciwna była wspólnota samorządowa i radni PiS. Z dofinansowania nie widzą Częstochowy, dotychczas nikt nie skorzystał. Pojawiły się sugestie, to do braku ustawy, aby to było możliwe, nie spotkały się z zastrzeżeniami organów kontrolnych, powinny powstać specjalne programy zdrowotne, adresowane do małżeństw starających się o dziecko. Taki program na lata 2012-2014 powstał w Częstochowie. Ma być dyskutowany i głosowany na najbliższej sesji Rady. Dopiero po przyjęciu uchwały w tej sprawie będzie możliwe składanie wniosków o dofinansowanie zabiegów. Przewidujemy, że realizacja programu może rozpocząć się w październiku lub listopadzie, powiedział dr. Głodziny tutaj rzecznik Częstochowskiego magistratu. A i tak nie wiemy, czy program, ten specjalny program, tak, czyli nasz program profilaktyki, czy on będzie, no nie może być zaskarżony i czy będzie zgodny z prawem, bo to dotyczy profilaktyki. To jest bardziej rozsądne do leczenia, bo akurat gmina nie ma obowiązku w leczeniu, bo ma powiat, tylko w profilaktyce. Czyli musiały być jakieś osobne. Takiego projektu nie złożył uchwał Kota, tak? To jest ogólnie pismo. Proszę uchwalić, żeby dofinansować in vitro. Pewno Częstochowa przećwiczy to.
Jeszcze jedna, bo to jest potomna.
Częstochowa to przećwiczy, będziemy wiedzieli, czy to jest w ogóle możliwe w tej sytuacji prawnej, czy nie. To oczywiście nie przeszkadza składać wszystkie wnioski. Ja takiego programu nie przygotowuję. No, chyba, że mnie Szanowna Komisja w jakiś tam sposób zobowiąże i będzie współpracowała w tekście tego programu. Oczywiście możemy taki program profilaktyki, szczególnie to jest dobry czas, tak, żeby to zrobić na przyszły rok ewentualnie, bo my mamy programy takie dotyczące profilaktyki zdrowotnej. Także ja osobiście się tym nie przejęłam, ani w tym stanie prawnym, ani w tym stanie finansowym. Także jeżeli są inne decyzje, no to proszę bardzo, nie szkodzi nam też nad tym pracować.
Dziękuję za wyjaśnienia. Pozostał nam jeszcze jeden projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pod tytułem Coraz Kalita Naukowa w ramach programu operacyjnego kapitału. Jest to nowe, więc może przeczytam to uzasadnienie, żeby wszyscy się zapoznali. Projekt stanowi program rozwojowy dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Coraz. Ukierunkowany na reformę szkół w celu podniesienia jakości i atrakcyjności dotychczasowej oferty, na którą składa się organizacja. Dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych oraz poszerzających, kształtujących kompetencje matematyczno-przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem ICT, technologii informatyczno-komunikacyjnych. Dodatkowych zajęć pozaszkolnych, kształtujących kompetencje matematyczno-przyrodnicze organizowanych na terenie Instytucji Kulturalno-Naukowej Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, imprez wzmacniających motywację oraz samą ocenę uczniów, wdrożenie efektywnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego. W każdej ze szkół w projekcie weźmie udział 50 uczniów w wieku 10-12 lat. Liczba uczestników została określona na podstawie zdiagnozowanych potrzeb. Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym to 1 sierpnia 2012 do 31 lipca 2014. Całkowita maksymalna wartość projektu wynosi 495 500 zł, z tego 39 640 zł to wkład własny gminy, na który składa się wkład niepieniężny, zapewnienie sal lekcyjnych oraz 12 000 zł wkładu pieniężnego. W okresie 2 lat, który zostanie jednak w całości zrekompensowany w ramach rozliczonych ryczałkiem kosztów pośrednich, które są zawarte w budżecie projektu na poziomie 40 912 zł 54 grosza. Ponadto szkoły objęte projektem otrzymają sprzęt w postaci tablic interaktywnych z laptopami oraz specjalistycznych mikroskopów o łącznej wartości 44 880 zł. Oraz wyposażenie pracowników przyrodniczych i matematycznych o łącznej wartości 40 000
przepisu. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 10.2012 dotyczącego wyników oceny merytorycznej w ramach konkursu 1COKL9 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Obecnie planuje się przeprowadzenie negocjacji z instytucją pośredniczącą, w wyniku których może ulec zmianie zakres merytoryczny lub projekt budżetu w stosunku do pierwotnie wnioskowanych. No ja myślę, że więcej takich projektów, które jest
to
bardzo...
Chciałam pochwalić, że na kilkadziesiąt projektów, które otrzymaliśmy zafinansowanie, to jest ten taki inny albo 8, mamy tak zobaczone, natomiast składaliśmy ten projekt na dofinansowanie do grup przedszkolnych 2 i edukacyjne na przedszkolach do 80. Ukazano czarę po południu, sobotę oglądałam i mamy maksymalnym i już punktu widzenia na
pierwszym.
Kontynuowali od serca 90, przyznali nam od serca i wersji 430, a teraz negocjujemy właśnie do tej wstrzymania takiej.
Czekamy na aktywizację sportowców. Bo też są środki do wzięcia.
Czy
masz
jeszcze pytanie?
Ja mam pytanie. Czy to są zajęcia przeznaczone dla dzieci szczególnie uzdrowionych, czy jak
profesjonalnych?
Nie,
dla
wszystkich.
Ja
mam
do
rozwiązania.
Kryteria, bo to ja już tam dopracuję. Nie, nie mam wszystkiego w głowie.
Pisamy, że to są rozsądek
zajęcia
oraz poszerzające,
czyli
dla dzieci.
Natomiast jakie tam będą?
Proponowałbym przegłosować, żeby mieć opinię na to, kto z Państwa jest za zatwierdzeniem do realizacji projektu systemowego przelaskarka naukowa w ramach projektu 9 oddziałania 91 podziału 92 programu operacyjnego kapitału ludzki finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Super,
to tak bardzo. Dziękuję bardzo.